Koniec z możliwością odmowy przyjęcia mandatu karnego i wprowadzenie możliwości zaskarżenia nałożonego mandatu do sądu. To jedna z propozycji zawartych w poselskim projekcie nowelizacji kodeksu postępowania o w sprawach o wykroczenia. Projekt PiS-u w tej sprawie wpłynął do Sejmu wczoraj.
Propozycje zawarte w projekcie odnoszą się do dwóch zasadniczych kwestii. Nakładania kar wolnościowych za wykroczenia przez referendarzy sądowych, a także zaskarżania mandatów karnych. Obecnie w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, czyli najczęściej policja, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. Według noweli grzywna nałożona mandatem karnym staje się wykonalna na dotychczasowych zasadach, a ukarany nie może odmówić przyjęcia mandatu. Będzie mógł zaskarżyć w ciągu 7 dni do sądu rejonowego nałożony mandat karny w zakresie zarówno co do winy, jak i co do kary. Propozycja wywołała falę komentarzy. Krytycy wskazują, że to próba ograniczenia praw obywatelskich. Skąd taki pomysł? Jak tłumaczy poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński, który poparł projekt, chodzi o odciążenie sądów.
Przede wszystkim kierowaliśmy się tym, iż w konsekwencji proponowanych regulacji spodziewamy się znacznego zmniejszenia wpływu spraw o wykroczenia do sądu. Skąd taka podstawa? W wielu sprawach, kiedy mamy przyjąć mandat, działamy emocjonalnie i go nie przyjmujemy. Tym samym obciążamy organ, czy zrobię policję, do tego, aby przygotowała cały materiał dowodowy i kierowała sprawę do sądu. Sąd wyznacza sędziów do rozpatrywania tych spraw, które i tak z reguły w większości przypadków kończą się nałożeniem mandatu, ukaraniem sprawcy wykroczenia.
W odniesieniu do kwestii referendarzy sądowych projekt zmierza do umożliwienia referendarzom wymierzania kar, nagany albo grzywny w postępowaniu nakazowym. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Przejęcie grupy Polska Press przez PKN Orlen może naprawić rynek prasy regionalnej w naszym kraju. Tak uważa dr Hanna Karp, medioznawca. Wczoraj połączone komisje sejmowe wysłuchały informacji rządu oraz władz spółki Orlen na temat planowanej transakcji. Raportu na ten temat domagała się opozycja, która uważa, że proces upolityczni media i zahamuje ich rozwój. Dr Hanna Karp, medioznawca, wskazała na antenie telewizji Trwam, że płocki koncern, przejmując Polska Press, musi mieć pomysły i dobrą strategię. Jak dodała, dziennikarze w regionach mają duże oczekiwania w sprawie transakcji.
Ja, rozmawiając w regionie z dziennikarzami, odczułam pewne oczekiwanie, mianowicie nadzieję na to, że ich kondycja się zmieni na lepsze. A mało tego, jest też szansa poprawy, podniesienia formy kondycji dziennikarskiej, bo rzeczywiście w regionach praca regionalna jest w krytycznej sytuacji. Tam właściwie dziennikarze nie mają redakcji, nie mają dokąd pójść, a jeżeli już istnieje rynek jakichś mediów, to on jest zabetonowany, dlatego że jest, powiedzmy, wojewoda czy prezydent miasta, który ma własną gazetę, którą jakby sam wydaje w ratuszu, no a reszta to jest tylko dodatkiem.
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że przejęcie Polski Press, która dotychczas była w niemieckich rękach, może dać mediom zaplecze i nowe szanse rozwoju. Zgodę na transakcję musi jeszcze wydać UOKiK. Obecnie serwisy internetowe Polska Press czyta blisko 17,5 miliona użytkowników miesięcznie. To też 20 z 24 wydawanych w naszym kraju dzienników regionalnych i 120 tygodników lokalnych. Około 50 tysięcy wniosków o zwolnienie z opłacania składek trafiło już do ZUS-u, poinformował rzecznik zakładu Paweł Żebrowski. ZUS przyjmuje dokumenty w ramach tarczy 6.0. Na pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy z kilkudziesięciu branż, m.in. gastronomii, handlu czy sportu. Obostrzenia, które wprowadził rząd w związku z pandemią koronawirusa, dotknęły wiele sektorów. Jednocześnie przedsiębiorcom zaoferowano pomoc, która pozwoli im przetrwać. Część rządowych programów realizuje ZUS. Właściciele firm mogą wnioskować do zakładu m.in. o zwolnienie z opłacania składek. Jest jednak kilka warunków, które należy spełnić, mówi rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski.
Jednym z nich jest spadek przychodu o co najmniej 40% w listopadzie. Tutaj porównujemy w tej sytuacji listopad 2020 roku i listopad 2019 roku.
Wnioski o zwolnienia ze składek należy przesyłać przez platformę usług elektronicznych ZUS. Termin mija pod koniec miesiąca. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej zakładu. 7 polskich skoczków narciarskich wystartuje dziś w zawodach Pucharu Świata w niemieckim Titisee Neustadt. W sumie do rywalizacji zgłosiło się 50 skoczków i z tego powodu nie rozegrano wczoraj kwalifikacji. Zastąpił je prolog, którego stawką były nagrody finansowe. Więcej w relacji Łukasza Brzezińskiego z redakcji sportowej Radio Maryja.
Halvor Egner Granerud, zwycięzcą piątkowego prologu przed zawodami Pucharu Świata w niemieckim Titize Neustadt. Norweg w swojej próbie uzyskał odległość 140 metrów. Granerud wyprzedził Dawida Kubackiego oraz Mariusza Lindwika. W pierwszej dziesiątce prologu uplasowało się jeszcze trzech kolejnych Polaków. Szósty był Andrzej Stękała, siódmy Kamil Stoch, a dziewiąty, wracający po dłuższej przerwie do rywalizacji w Pucharze Świata, Jakub Wolny. W konkursach na skoczni Hochfirst-Szanze wystąpił łącznie siedmiu biało-czerwonych. Początek pierwszych zawodów w Titize Neustadt w sobotę o godzinie 16. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata liderem jest Granerud, przed Niemcem Markusem Eisenbichlerem. Kamil Stoch zajmuje trzecie, Dawid Kubacki czwarte, a Piotr Żyła piąte miejsce.
A przed nami jeszcze prognoza pogody. Dziś zachmurzenie duże, przejaśnienia możliwe zwłaszcza na południu kraju. Miejscami słaby śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 2 stopni na północnym wschodzie do 3 na północnym zachodzie. W obszarach podgórskich od minus 3 do minus 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem dość silny i porwisty zachodni. Jedynie nad morzem północny. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1007 hektopaskali.